Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek, jesteśmy we dwóch, Michał Barcikowski.
Witam Państwa bardzo serdecznie i Pawle, Ciebie i też serdecznie Milczarek. Witam.
Podążamy naszą ścieżką rozmów o ludziach niepodległości, bo postanowiliśmy sobie tych rozmów nie przerywać. Dzisiaj przychodzi rozmowa o żołnierzu. Aż sam się dziwię, że w naszej jakiejś cywilnej skłonności, Michale, właściwie do tej pory o żołnierzach w związku z niepodległością roku 18 nie rozmawialiśmy, jeśli mnie pamięć nie myli. No, rozmawialiśmy o ludziach, którzy byli na froncie, którzy walczyli oczywiście. Ostatnio nawet o lekarzu, który bardzo ważną wojskową funkcję spełniał w czasie wojny roku 20. No, ale nie rozmawialiśmy o kimś, kto jest reprezentantem tego, o czym się mówiło, czyn zbrojny. I który oczywiście odgrywał bardzo ważną rolę. Może już w momencie odzyskania niepodległości, ale jeszcze bardziej, gdy przyszło walczyć o granicę i rzeczywiście formować polską armię. Rozmawiamy o generale Stanisławie Hallerze. Akcent kładę na imię, ponieważ tak się poukładało, że gdy mówi się Haller, to myśli się Józef Haller od razu i trochę wszystkie splendory albo ewentualnie krytyki, tak, spadają przy tym nazwisku zawsze na Józefa Hallera, a jego kuzyn,
stryjeczny brat,
Stanisław Haller. Niektórzy mówią, że o wiele bardziej zdolny oficer, sztabowiec i w ogóle, jeśli chodzi o karierę typowo wojskową, o wiele lepiej zapowiadający się zawodowiec, że o tej osobie jakoś zawsze tak jest mniej głośno. Wspomina się go, o czym my też powiemy, jako jednej z ofiar, tak zwanych ofiar katyńskich. On zginął w Charkowie, ale jeden z 8 generałów polskich, który w tych okolicznościach masowego, można powiedzieć, mordu na polskich oficerach zginął. I to właściwie tyle, niewiele więcej. Chcielibyśmy o generale Stanisławie Hallerze powiedzieć troszkę więcej. Jak zwykle zaczniemy o jego gnieździe czy korzeniu rodzinnym. To jest jak zwykle bardzo ciekawe, bo często w naszych rozmowach pojawia się, wcale takiego wyboru nie robiliśmy, tak, świadomie, a bardzo często wśród tych ludzi pojawiają się tacy, którzy mają, jakby to powiedzieć, no wyraźnie obcoplemienne, no tak powiem, niepolskie korzenie rodzinne. Bardzo często w zupełnie niedawnej historii rodzinnej jeszcze daje się odczuć taką atmosferę jakiejś albo międzynarodowości, albo no, jakiegoś takiego, można powiedzieć, trochę kosmopolityzmu.
Albo często to dopiero nasi bohaterowie wybierali polskość. Tak.
Z generałem Stanisławem Hallerem aż
inaczej
tak
niż rodzeństwo na przykład, bo i takie sytuacje takie przypadki były.
Tutaj mamy bardzo dobrze historycznie opisany ród Hallerów, Niemcy, którzy przenieśli się do Polski, do Krakowa w XVI wieku.
No,
z Bawarii. Wiemy, że u schyłku I Rzeczpospolitej i dokładnie na przełomie XVIII-XIX wieku ten ród uzyskał swoją nobilitację po prostu.
Tak? To był ród mieszczański.
To był ród mieszczański, otrzymał w pewnym momencie herb.
Nabył dobra ziemskie, tak, koło Krakowa.
Polanka, tak, która pozostanie do 1945 roku. Właściwie ostatnim jej dziedzicem, tak, posiadaczem był nasz bohater, Stanisław Haller. I z tego małopolskiego gniazda, znowu bez większych zaskoczeń, nasz bohater znajduje się wewnątrz cesarstwa austro-węgierskiego. Przychodzi na świat w roku 1872. Jego kariera jest z jednej strony ułatwiona, no bo start jest poprzez możliwości rodziny łatwiejszy, tak, niż niektórzy nasi inni bohaterowie musieli różne przeszkody. Mógł wybierać, wybrał służbę wojskową i kariera wojskowa dość szybko zaczęła rozwijać się dobrze. Warto powiedzieć, bo będziemy mówili o Hallerze jako o sztabowcu, generale, o figurze takiej, no, siedzącej na szczycie, tak, hierarchii wojskowej, ale warto wiedzieć, że to jeden z tych generałów, który przeszedł różne stopnie dowodzenia. Dowodził plutonem, dowodził batalionem, tak, potem był w sztabach.
Znaczy, bo on był zarówno oficerem, że to można powiedzieć na przemian, trochę szczegółowo o tym powiemy jeszcze, ale był zarówno oficerem sztabowym, jak i w pewnych momentach z tego sztabu wychodził, żeby objąć bezpośrednio dowództwo liniowe.
Tak, to się zdarzy w I wojnie światowej, gdy jest szefem sztabu w twierdzy Kraków. To jest miejsce, które przygotowuje się na ewentualną ofensywę armii rosyjskiej, więc to jest, no, nie jest takie zaplecze dalekie, które który nie myśli o wojnie, wręcz odwrotnie. Tam oczywiście jest przygotowanie do ewentualnej obrony Krakowa, natomiast to nie następuje, a Haller zostaje z czasem przeniesiony na stanowisko dowódcy liniowego na froncie włoskim. Ten front zwykle umyka trochę naszej uwadze, a wielu Polaków na tymże ważnym, czy takim również krwawym, trudnym froncie austriacko-włoskim tam się znajdowało.
Dobrze, Pawle, że o tym wspomniałeś, że nam umyka front włoski, ale można powiedzieć szerzej, że nam w ogóle umyka czasami udział Polaków w I wojnie światowej jako żołnierzy armii państw zaborczych. My patrzymy przede wszystkim na polskie formacje, tak, legiony przede wszystkim. Formacje polskie w dawnym Cesarstwie Rosyjskim, które po rewolucji lutowej powstały. Błękitna Armia Hallera. Natomiast jednak liczbowo...
Józefa Hallera,
tak. Natomiast liczbowo to jest jakiś tam niewielki ułamek. Tak. Polacy masowo walczyli przede wszystkim jako zwykli oficerowie. W przypadku Stanisława Hallera to mówimy o stopniu pułkownika, bo stopnia generalskiego dosłużył się już w Wojsku Polskim, którzy w tych armiach służyli, którzy ginęli dziesiątkami czy setkami tysięcy na froncie wschodnim przede wszystkim. Ułani krechowieccy, prawda, i tak dalej, którzy przecież to formacja armii rosyjskiej, ale która w walkach z państwami centralnymi sławiła się takim bohaterstwem, że to jest taka legenda, że po jednej z bitew rosyjska orkiestra wojskowa grała, jeszcze Polska nie zginęła, żeby uczcić tych wracających z tej bohaterskiej potyczki. O tym zawsze warto pamiętać, bo bez nich również nie byłoby wolnej Polski. Nie tylko w tym takim specyficznie mistycznym wymiarze, który został utrwalony w sławnym wierszu, w którym jeden z Polak zwraca się do drugiego Polaka, prawda, mówiąc: strzelaj do mnie, nie miej wątpliwości, bo ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi, prawda? Oczywiście to miało wymiar racjonalny swój również. Przekonanie, że nie ma innej drogi do odzyskania przez Polskę niepodległości, jak konflikt pomiędzy państwami zaborczymi, i warto tę cenę bratobójczej walki zapłacić właśnie w imię obalenia tych imperiów. Do czego doszło w końcu, wtedy wreszcie?
W przypadku Stanisława Hallera mamy przykład osoby, która została gruntownie wykształcona przez instytucje armii zaborczej, armii austriackiej. Oczywiście trzeba pamiętać, że
to była specyficzna.
To bardzo specyficzna sytuacja. Tak. Polacy w znacznym stopniu, to trzeba otwarcie powiedzieć, utożsamiali się z instytucjami tej monarchii. Pewna lojalność wobec monarchii była w Małopolsce, w tym środowisku bardzo...
Też powiedzmy sobie, że w pewnym momencie, w sytuacji daleko posuniętej autonomizacji poszczególnych regionów monarchii habsburskiej, dualizmu państwowego wręcz, prawda, austro-węgierskiego, armia stała się wspólna dla Austrii i dla Węgier. To też warto o tym pamiętać. Stała się jedynym czynnikiem jednoczącym to państwo, też czynnikiem awansu społecznego dla chłopów zwłaszcza. I dopowiedzmy już dosłownie jednym zdaniem, że w okresie I wojny światowej, przejmując faktyczne kierownictwo państwowe, zawieszając normalne kierownictwo cywilne w Austro-Węgrzech, tam de facto rządził sztab generalny, cesarz, ani stary Franciszek Józef, ani nowy Karol, nie mieli tu wiele do powiedzenia, tym bardziej instytucje parlamentarne czy cywilni ministrowie. I ta armia swoim, tak typowo żołnierskim, żeby nie użyć gorszego słowa, kiedyś używano słowa soldateska, prawda, okrucieństwami, jakich wówczas się dopuściła, w gruncie rzeczy pogrzebała wszystkie zasługi liberalnych, autonomicznych, wolnościowych Austro-Węgier, przyczyniła się do klęski tej monarchii. Ona ją długo jednoczyła, armia ją na
zadała
końcu
jej
również,
poważny
korpus,
cios.
Zawodowy korpus oficerski zadał jej również i cios ostateczny.
No, przed przerwą żegnamy się z Stanisławem Hallerem w bardzo ważnym dla wszystkich Polaków momencie, także w jego życiu, gdy z frontu włoskiego przemieszcza się do Krakowa i jest to już Kraków, który jest pełen poruszenia przy jakby koniec I wojny światowej i przejmowanie władzy przez Polaków. Wracamy do naszej rozmowy o generale Stanisławie Hallerze. Zatrzymaliśmy się w tym momencie, który powinien zapowiadać jakiś nowy wschód kariery ludzi takich jak Haller. I rzeczywiście tak to się trochę zapowiada, bo żołnierz, który będąc Polakiem zapewne chciał walczyć za Polskę, tak, uzyskał nareszcie taką możliwość. I gdy fronty I wojny światowej oficjalnie gasły, a tej wielkiej wojny powszechnej, to przychodziła wojna o granice. Najpierw można powiedzieć, to jest jest bardzo ważny fakt dla tego, o czym będziemy mówili później. Haller zostaje powołany do centrali. Naczelnik państwa Józef Piłsudski, doceniając jego umiejętności, już widocznie wtedy jakoś dawało o sobie na tyle wyraźnie znać, że czyni go szefem sztabu generalnego, tego tworzącego się wtedy Wojska Polskiego. To jest pierwszy taki moment, no, wyraźnie już sytuujący Hallera w centrum instytucji Wojska Polskiego. Potem przychodzi moment oczywiście wielkiej próby, w której staje on w szeregu tych oficerów, tych dowódców, tak, którzy odparli armię bolszewicką spod Warszawy. No, wcześniej oczywiście trzeba powiedzieć, że jest współpracownikiem Piłsudskiego przy tworzeniu planów wyprawy kijowskiej. To oczywiście warto pamiętać, bo ten moment takiej bardzo ofensywnej akcji, który potem był krytycznie oceniany jako, no, jakby tak być, naruszający pewną równowagę frontu wschodniego. Potem trzeba było zatrzymać Rosjan, zatrzymać bolszewików pod Warszawą. Tutaj
na północy, na zachód od Warszawy.
Na zachód od Warszawy, tak właśnie.
Zapominamy czasami.
Tutaj widzimy Hallera, widzimy go nie tylko w tym momencie, który zawsze pozostaje symboliczny i, jakby to powiedzieć, najbardziej się wrywał w pamięć, tak? Samo to odparcie, sama ta ofensywa, w której trzeba było odrzucić bolszewików spod Warszawy, ale Haller jest zaangażowany w jakby ciąg dalszy, wtedy, gdy tych, których udało się odrzucić, trzeba było jeszcze rozbić i trzeba było potem jeszcze prowadzić dalsze działania wojenne, aż do, no, praktycznie końca roku 20, różne aspekty walki o granicę, także z Ukraińcami. To też jest toczące się od roku 18 walki o Lwów. Tutaj też Haller ma swoje dokonania. I teraz tak, nie wchodząc już tak w wszystkie rzeczy bardzo szczegółowo, powiedzmy sobie, że przychodzi moment budowania i zarządzania instytucjami Wojska Polskiego, a więc moment, w którym ci, którzy sprawdzili się na polu walki, mają się również sprawdzić jako współpracujący przy funkcjonowaniu państwa. Wiemy, jak wielką trudnością tutaj było, jakby to być, wpasowanie osobowości Józefa Piłsudskiego, mimo że wszyscy zgadzali się co do wielkich jego zasług i mimo różnych krytycznych, jakichś tam publicystycznych różnych dogryzań, to mimo wszystko ci przedstawiciele państwa różnych obozów politycznych uznawali jego poważną, znaczącą rolę. Ona oficjalnie została z udziałem wszystkich stronnictw uznana przez polski Sejm. Niemniej była trudność, tak? Sam Piłsudski temperamentalnie, można powiedzieć, nie mieścił się, w jakimś sensie nie chciał się mieścić w tych rolach, które mu dawano. Trochę, by to powiedzieć, ułatwiał również rolę wszystkim swoim przeciwnikom, tak? Budził stare, zaszłe konflikty z czasów legionowych, także ze swoimi współpracownikami, tym bardziej ze swoimi przeciwnikami z innej orientacji. Haller znalazł się na linii tego konfliktu. Mamy z tego czasu taką trudną bardzo z 25 roku sprawę, gdy Haller, który był wtedy szefem sztabu generalnego.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo ja bym do tego twojego opisu stanu świadomości czy roli Józefa Piłsudskiego w tych pierwszych latach niepodległości dodał jedną uwagę, że ta rola była zmienna. Do zabójstwa prezydenta Narutowicza wydawało się, że Piłsudski przy wszystkich swoich tych skłonnościach, takim egotyzmie, tak, tych skłonnościach cezariańskich, romantycznym przywiązaniu do czynu, a może niespecjalnie przywiązaniu do jakichś trwałych struktur państwa, administracji i tak dalej, zasadniczo jednak chyba rozumiał i był szczerze przekonany, że Polska powinna być po prostu przy wszystkich różnicach politycznych nowoczesnym państwem demokratycznym, z rządami parlamentarnymi, z silną pozycją władzy wykonawczej, prezydenta, ale zasadniczo państwem demokratycznym. Kiedy w 19 roku otwierając Sejm mówił, że Sejm będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem, to wydaje się, że mówił to
szczerze,
mówił to szczerze. Że doświadczenia pierwszych lat niepodległości, zwłaszcza zabójstwo prezydenta Narutowicza, jego ocena prawej strony sceny politycznej, ale nie tylko, znaczy rozczarowanie do całej sfery politycznej. Przypomnijmy, że w roku 22 pojawiły się w momencie zabójstwa prezydenta Narutowicza takie pomysły, żeby Piłsudski już wtedy przejął władzę. Do tego nie dochodzi, głównie ze względu na postawę jego potencjalnych sojuszników, czyli Ignacego Daszyńskiego, którzy odmawiają poparcia dla zamachu wojskowego w tym momencie. I od tego momentu jego traktowanie prawej strony sceny politycznej polityczne jako ludzi kompletnie nieodpowiedzialnych, służalczych wobec Zachodu, nieświadomych zagrożeń, jakie przed Polską stoją, a równocześnie skłonnych do mordu, do przemocy i tak dalej, a równocześnie ocenianie lewicy jako siły, która sama nie jest w stanie zdobyć władzy, nie chce zdobyć władzy, nie chce zdobyć się na czyn, tak? Ten, na który był potrzebny, decyduje się na dojście do tej władzy metodą zamachu stanu, ale poprzedzoną kilkuletnim przygotowaniem. Po pierwsze, wycofaniem się z życia politycznego, ale bardzo agresywną walką o swoją pozycję w armii, o kontrolę nad korpusem oficerskim. Stąd jego bardzo brutalna walka z każdym nowym rządem o to, kto ma być ministrem spraw wojskowych i grożenie zamachem stanu, jeżeli tylko ministrem spraw wojskowych zostawał oficer, któremu on nie ufał. Równocześnie jego zwolennicy prowadzą nieustanną pracę wewnątrz korpusu oficerskiego na rzecz integracji jego zwolenników, tak żeby w momencie, jak to generał Orlicz Drescher powiedział, w odpowiednim momencie przy komendancie stanęły nie tylko serca, ale zaprawione w bojach szable, prawda? Dalszym krokiem była generalnie delegitymizacja całego systemu politycznego, w ogóle systemu demokracji parlamentarnej, partii politycznej. Mamy do czynienia z bardzo niezdrową sytuacją, w której jest niezwykle ważny ośrodek życia politycznego, który świadomie wycofuje się z normalnych struktur państwowych i działa poza nimi, działa po to, żeby te struktury rozsadzić. Na tym tle właśnie w 23 roku Piłsudski wycofuje się ze stanowiska generalnego inspektora sił zbrojnych i szefa sztabu generalnego. Na tym tle przychodzi Stanisław Haller w 23 roku i na tym też po półtora roku odchodzi, bo Piłsudski mimo tego, że się wycofuje, równocześnie wywiera stały nacisk na korpus oficerski. Haller nie jest gotowy, jakby tu powiedzieć, na otwarty konflikt. To jest zawodowy wojskowy, to nie jest polityk. Jeżeli nie może spełniać swoich funkcji oficerskich tak, jak on je rozumie, to się po prostu wycofuje.
Tak, no tutaj znalazł się na linii frontu, do którego nie był ćwiczony ani przyzwyczajony. Między innymi doszło do sprawy honorowej, dosłownie określanej na linii Piłsudski-Haller. To była sprawa o oskarżenie. Piłsudski rzucił w pewnym momencie potoku różnych oskarżeń, między innymi też i takie, że w Wojskowym Biurze Historycznym pod patronatem Hallera dokonuje się jakichś fałszerstw, zniekształceń dotyczących historii bitwy roku 20. W związku z tym powstaje Komisja Historyków. Mamy relacje z prac tej komisji, złożonej z osób bardzo rozmaitego, zresztą jakby różnych lojalności, różnych odniesień od, powiedzmy, Władysława Konopczyńskiego, po prostu zwyczajnie zawodowego historyka, ale o mocnych narodowych powiązaniach. Z drugiej strony generał Leon Skierski, bardzo lojalny wobec Piłsudskiego. Na tym tle pojawia się taka notatka bardzo ciekawa. Konopczyński we wspomnieniach obserwował po prostu przesłuchanie Stanisława Hallera. Mówi, to nie był zbyt efektowny. Na początku mówił niezbyt wyraźnie, był pewnie jakoś, możemy powiedzieć, speszony taką sytuacją, w której zwykle nie był. Potem natomiast, gdy wpadł w jakby profesjonalnego zdania sprawy z wydarzeń, robił to bardzo zręcznie. I ostatnie zdanie Konopczyńskiego, jest to skończony dżentelmen. To bardzo ciekawe wrażenie. Do tego dodajmy z kolei opinię Piłsudskiego, który, pamiętajmy o tym, sam rekomendował Hallera na stanowisko szefa sztabu generalnego wcześniej, tak, gdy to znajdowało się w jego gestii. I w opiniach, które pozostawił po sobie o różnych oficerach, różnych generałach, czasami są to opinie strasznie kłujące, takie uderzające, negatywne. Na przykład o samym Józefie Hallerze jest strasznie negatywna opinia, to gadatliwy, nie ma żadnej dyskrecji, nigdy nie bardziej lubi gadać niż dowodzić i tak dalej, i tak dalej. O Stanisławie Hallerze mamy bardzo dobre słowa. To jest bardzo dobrze przygotowany oficer, znajdzie się w każdych okolicznościach, świetnie nadaje się na kierowanie sztabem generalnym. Więc rzeczywiście, masz rację, to jest sytuacja człowieka, który, jakby to powiedzieć, został włączony, czy był włączony w jakąś grę, która miała charakter polityczny i na dodatek miała charakter jakiegoś rozrywania państwa. To, czy gdzieś tam coś próba użycia armii do przeprowadzenia pewnego planu politycznego wewnętrznego. Tak? To pozostawiło, jak sądzę, głębokie doświadczenie na Hallerze, bo no, on potem jest włączony wprost w tak zwane wypadki majowe, tak, w Warszawie, bo po prostu jest znowu szefem sztabu wojsk wiernych prezydentowi.
Przy czym zostaje wezwany, z, jakby to powiedzieć, odwołany ze stanu spoczynku, tak?
Tak. Wiemy dzięki jego słowom, zresztą dzięki jego relacji. On ma jedna z takich relacji, która pierwsza ujrzała światło dzienne na temat okoliczności złożenia broni w kapitulacji przed Piłsudskim. To była relacja pochodząca od Stanisława Hallera i tam stąd się dowiadywano, publiczność szersza, bo to w gazetach było przedrukowywane, dowiadywała się, że to politycy zdecydowali o, no właściwie tak naprawdę Witos i pod wpływem Witosa prezydent Wojciechowski o zaprzestaniu działań wojennych po stronie sił wiernych przysiędzy, jak się mówiło. Natomiast żołnierze, a przede wszystkim Haller, byli zwolennikami prowadzenia akcji dalej, tak, poprzez ewakuację rządu, poprzez ewakuację prezydenta. No ale to był punkt widzenia wojskowych, który z punktu widzenia polityki i jakby niepokoju o to, jak będzie z sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną kraju, to zdecydowało. Powiedzmy jeszcze dwa słowa, bo znowu nam ta rozmowa biegnie szybko, o tym, że każdy, kto się tam zacznie w odmęty internetu zagłębiać i przejdzie tę barierę najprostszych notatek o Stanisławie Hallerze, to trafi gdzieś tam poprzez zbiory, zdigitalizowane zbiory, takie czy inne, do dwóch niewielkich prac, dwóch książeczek, można powiedzieć, Stanisława Hallera. Obie są bezpośrednio związane z atmosferą zamachu majowego. Jedna to jest relacja po prostu wojskowego z tego, co się wydarzyło, trochę o tym wspominałem. Drugie, troszkę bardziej fundamentalna, taka próba zarysowania problemu naród a armia. Jak się ma armia? Tutaj wchodzi już trochę w rozwiązania polityczne, prawda?
Przy czym bardzo na poziomie meta, tak bym powiedział. On zwraca uwagę na coś takiego, tezą wyjściową, tak? Jest to, że państwa powinien bronić ten, kto sprawuje w nim władzę, tak? W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z monarchią absolutną, to na monarsze spoczywa obowiązek obrony państwa. Jeżeli mamy do czynienia z demokracją szlachecką, to na szlachcie powinien spoczywać obowiązek obrony państwa. A jeżeli mówimy o nowoczesnym państwie narodowym, tak, w którym cały naród jest suwerenem, to na całym narodzie powinien spoczywać ten obowiązek obrony państwa w postaci powszechnej służby wojskowej. Teza Hallera jest taka, że jeżeli te dwa porządki, ustrój państwowy i ustrój wojskowy się rozchodzą, to mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, która prędzej czy później musi skończyć się upadkiem jednego z tych porządków. On to oczywiście daje przykład od starożytnego Rzymu, tak, że w momencie, w którym armia przestała być armią republikańską, obywatelską, a stała się najemną armią lojalną jedynie wobec swoich dowódców, republika musiała upaść. W momencie, w którym Rzeczpospolitej szlachta przestaje realizować ciążący na niej obowiązek obrony, zostaje on przeniesiony na wojsko zawodowe, które lojalne jest wobec hetmanów, tak, i od nich uzależnione, no, też doprowadza do powstania sytuacji, w której następuje rozejście się tego porządku i ostateczny jego upadek. W sytuacji, w której wojsko przestaje służyć państwu, a zaczyna służyć jakimś prywatnym interesom.
To jest
oczywiście wprost odniesienie
do tego, co
chociaż
miało,
bez wymieniania w żaden sposób czy nazwisk, czy innych tego typu sugestii, do tego, co zrobił Józef Piłsudski. Tak,
tak, bo tam jest cała ta broszura, jest, wraca tam jak referent, ten niepokój o to, że wojsko, które nie jest poddane tak, jakbyśmy dzisiaj
władzy państwowej,
cywilnej kontroli nad armią, tak? Tylko stanowi rodzaj takiego państwa w państwie, właśnie państwa wojskowych, wewnątrz państwa cywilów, to jest zarzewie niepokoju i kończy się tym, że armia jest używana przez wojskowych do rozgrywki politycznej wewnątrz państwa. Co się po prostu wydarzyło? Bo Haller, rozumiem, zdefiniował swoją sytuację i innych, którzy wtedy jakby przez Piłsudskiego zostali wysadzeni z siodła, jako ludzi, którym w pewnym momencie odebrano kontrolę nad armią, która zbuntowała się pod zupełnie jakby to być nieformalnym przywództwem Piłsudskiego. No, to jest rozważanie, które przesuwało, tak jak i jego losy życiowe, Hallera w stronę opozycji po 1926 roku i nie jest przypadkiem, że również jego broszura znaczy on w końcu jej nie przeredagował do poziomu takiej broszury programowej Obozu Wielkiej Polski. Tak wiemy, że opozycyjna Narodowa Demokracja przyjęła nową formułę działania, który nazywał się Obóz Wielkiej Polski. W ramach tej nowej formuły na samym początku, najbardziej tak dynamiczny rozwój, pojawiały się broszury programowe, dwie broszury Dmowskiego, słynna Kościół Naród Państwo, Zagadnienie Rządu, Rybarskiego, broszura ekonomiczna i w tym planie również przewidziana była broszura Hallera o Armia, Naród i Państwo. No, to się nie ukazało, ale spodziewamy się, że mniej więcej myśli z tej broszury wcześniejszej tam by się znalazły. Wracamy do rozmowy o generale Stanisławie Hallerze. Czas na takie dwa dość bolesne podsumowania. No niedobrze może, że one będą tak wprost obok siebie. Trzeba powiedzieć dwie rzeczy o tym wybitnym polskim żołnierzu, że jego kariera, tak świetna i rzeczywiście nie nadmuchana, tylko taka kariera wojskowego, docenianego przez wszystkich, niezależnie od politycznej bliskości czy niebliskości. Ta kariera została definitywnie przerwana. W roku 26 został najpierw po zawieszeniu działań w Warszawie, tych działań zamachowych, został internowany, potem go zwolniono, już do armii nie wrócił. Znalazł się w tej grupie oficerów, których Piłsudski i jego ekipa wyróżnili negatywnie. To byli oczywiście też i tacy, nawet po stronie wojsk rządowych, tak? No, na przykład Władysław Anders, przypomnijmy, bardzo radykalnie zaangażowany po stronie walki z zamachowcem Piłsudskim, zwolennikiem radykalnych działań jak najbardziej, ale potem doszło między Piłsudskim a Andersem do długiej rozmowy, zmiany stanowiska. Anders
ambicje polityczne generała Andersa były zawsze wysokie, tak? Natomiast jego ego, tak, było zawsze wysokie. Może nie tak wielkie jak generała Sikorskiego czy samego Piłsudskiego, ale duże. Natomiast jednym z tych aspektów Stanisława Hallera jako dżentelmena, znaczy tam, gdzie bycie tym kawalerem, tak, kawaliere, ten rycerski aspekt jego osobowości się wyrażał, on nie miał ambicji politycznych.
Po prostu rzeczywiście wycofał się do tej Polanki, czyli do swojego, właśnie nie do Sulejówka, tylko do Polanki, do
swojego
miejsca,
majątku, swojego majątku rodzinnego.
Tutaj wspomniałem przed przerwą o tym, że znalazł się przez jakiś czas w orbicie wpływów i działań Obozu Wielkiej Polski. Pewnie jako taki raczej szlachetny patron niż głównej linii działacz, choć pamiętajmy, że jednak zajmował stanowisko oboźnego, tak, tego regionu małopolskiego Obozu Wielkiej Polski. Obóz został zdelegalizowany w roku 1933. Zakończyły się formy legalnej działalności tej, jakby to powiedzieć, nowej formuły endecji. To się skończyło rozbiciem tego ruchu, przejściem do form bardziej gwałtownych, ONR. Jeśli ktoś dzisiaj załamuje ręce, to trzeba pamiętać, że był on skutkiem między innymi po prostu zdelegalizowania innej, wcześniej istniejącej, bardziej, jakby to powiedzieć, spokojnej formy działalności.
Aczkolwiek oczywiście dochodzi do głosu też młode pokolenie działaczy narodowych, które często w wielu sprawach jest fundamentalnie nie zgadza się z
między innymi dlatego,
założeniami dawnego
Obozu
Narodowego.
Oni przyjeżdżają do starych działaczy i mówią, pracujecie i nie macie żadnych efektów, tak? To jest opozycja, która nie jest w stanie nic zrobić. My pokażemy, jak należy.
Ale ten konflikt jest znacznie głębszy. To oczywiście, znaczy sam Haller, jak i ci tak zwani starzy endecy, w gruncie rzeczy jest w nich wiele z liberalnego kultu państwa prawa, oczywiście, porządku prawnego, porządku konstytucyjnego.
Oni nie są fascynatami jakiegoś planu organizacji politycznej.
Natomiast w latach 30. w momencie wielkiego kryzysu, totalitaryzmów i tak dalej, wydaje się, że to państwo liberalne, chociaż to chodzi o coś szerszego, po prostu państwo prawa, państwo konstytucyjne, państwo parlamentarne, o tak to...
Że się skompromitowało.
Że się skompromitowało całkowicie i że nie będzie w stanie tutaj stawić oporu złu. A już nie mówiąc o tym, że w ogóle takie przekonanie, że tu jest potrzebny czyn, że zbiorowość, że kolektywizm, było przekonaniem wspólnym, no nie zapominajmy, że to był obóz narodowo radykalny.
I to jest gdzieś obok naszego bohatera, który już w ogóle z tym dalszym ciągiem historii Obozu Narodowego nie ma wspólnego wiele lub nic. Pole delegalizacji OWP włącza się natomiast do bardzo, o wiele bardziej grzecznej, jakbyśmy powiedzieli, pracy Akcji Katolickiej. To jest bodaj jeden z najlepszych czasów w Polsce Akcji Katolickiej. Wielu ludzi, no jakby najróżniejszego obszaru działań, którzy którzy trochę przez sanację zostali wyrzuceni ze zwykłego biegu swojej kariery, przytulają się, że tak powiem, w różnych obszarach do działań Akcji Katolickiej. Tak jest również ze Stanisławem Hallerem. No i powiedzmy o tej drugiej smutnej sprawie, bo to jest nie tylko przerwana kariera wojskowego.
Czyli porównanie smutniejszej, tragiczniejszej.
Tak, oczywiście. Dlatego powiedziałem, że może to tak trochę w pośpiechu takich rozmów te dwie rzeczy nie są współmierne, tak? No ale powiedzmy, że tego 26 roku Haller znajduje się na, dosłownie, no, na marginesie takiego życia oficjalnego Rzeczpospolitej. Próbuje wejść na swoje miejsce już po tych latach, we wrześniu 1939 roku, po prostu stawia się do dyspozycji naczelnego wodza, no ale już albo po prostu nie ma już czasu, bo wszystko biegnie wtedy szybko, ale w każdym razie nie mamy żadnych sygnałów, żeby tę jego gotowość ktokolwiek miał zamiar
oczywiście, no pamiętajmy tak, już o tym, że on miał 60 parę lat już wtedy.
Oczywiście pamiętajmy, ale pamiętajmy też, że potem jednak jest nie Anders, tylko on będzie typowany w 1941 roku przez Sikorskiego na dowódcę Armii Polskiej w ZSRR, bo jeszcze wtedy nikt nie wie o tym, o czym teraz powiedzieć, że w kwietniu roku 1940, aresztowany wcześniej przez Sowietów.
W 1939 roku udaje się do Lwowa, bo ma nadzieję, że tam skoncentruje się obrona przed Niemcami, oczywiście, to sobie powiedzmy. Tam zastaje go 17 września i zostaje oczywiście internowany, jak wszyscy oficerowie, polscy, którzy znaleźli się w tej radzieckiej.
I ląduje w jednym z obozów znanych nam zawsze z nazwy w Starobielsku. Jako jeden z tam przetrzymywanych jeńców w kwietniu roku 1940 zostaje rozstrzelany w Charkowie. Czyli należy, szeroko mówiąc, tak jak przyjęło się tak naprawdę, należy do oficerów katyńskich, tak, do ofiar katyńskich, ale ściśle biorąc, Charków jest tym miejscem jego śmierci. Jeszcze w różnych notkach z okresu PRL-u, ja jeszcze taką wczoraj czytałem, jeszcze w polskim słowniku geograficznym, że było, że znalazł się gdzieś tam na terenach wschodnich.
I prawdopodobnie zmarł w 40 roku.
Zmarł w roku 40. Taka formuła się tam utarła, bo nikt ani o Katyniu, ani o tym żadnym Charkowie, ani oczywiście NKWD nie mógł wspomnieć. No cóż.
Aczkolwiek już w latach 60. nie ośmielano się pisać, że padł ofiarą zbrodni niemieckiej, a przecież to było ciągle oficjalne stanowisko ZSRR do 90 roku, ale w PRL-u po prostu milczano na ten temat.
Zapewne tak, że ze względów politycznych Sikorski myślał o Stanisławie Hallerze jako o kierującym armią polską na froncie wschodnim. Mówię, że ze względów politycznych, no bo wiadomo, no również Sikorski należał do tych, którzy znaleźli się poza Tatiami.
On, gdyby przeżył, byłby po prostu najwyższym rangą, z największym doświadczeniem oficerem. Tak. Więc pominięcie go byłoby po prostu...
To, że brano go tutaj pod uwagę, jest oczywiście dla nas dzisiaj także tym memento, jak ogromnie jednak ważne, profesjonalnie ważne było zniknięcie takich osób jak on. Już niezależnie, czy mówimy tu o ofiarach masowych rozstrzeliwań przez NKWD, czy mówimy po prostu o potężnych stratach w korpusie oficerskim i w ogóle w polskich elitach w czasie II wojny światowej, no to jest niewątpliwie moment jakiegoś ciosów w ciąg dalszy, choć ja wiem, że jeszcze przed naszym nagraniem rozmawialiśmy z Michałem, jasne, że zapewne nie należy przesadzać i jakby tworzyć z tego jednoznacznego, zabijającego polskość ciosu, no to jednak jest to takie uderzenie.
W narracjach o polskiej historii należy unikać, bo jednak z jakichś względów rozmawiamy w polskim radio w roku 2018, tak w wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, która przy wszystkich swoich problemach jednak istnieje, trwa i naród trwa, tak, więc no to też pod tym kątem należy patrzeć. Są narody, które nie przetrwały swoich Katyniów, tak, swoich rozbiorów, swoich drugich wojen światowych. Natomiast ja chciałem zwrócić, jeśli pozwolisz, dosłownie jednym zdaniem, jeden aspekt Katynia, który nam czasem umyka. Stałą praktyką działania, przecież pamiętajmy o tym, że to, co Stalin w ramach wielkiej czystki zafundował własnemu państwu, to był po prostu doprowadzony do sześcianu autokatyń. I to była stała metoda Józefa Stalina niszczenia elit, nie w tym wypadku polskich, ale chodziło w ogóle elity tego obszaru, który miał się znaleźć pod jego kontrolą, eksterminowania. W przypadku Związku Radzieckiego dobrze szło w miliony, prawda? I na to miejsce miał powstać nowy człowiek. Tak.
No tak, to ta technika w jakimś stopniu także w stosunku do nas, tutaj trochę dodając do tego, co słusznie powiedziałeś wcześniej o kontynuacji, o tym, że się nam udało wywinąć spod tego ciężkiego noża, no trzeba też oczywiście powiedzieć, że w jakiejś uszkodzonej jakości musimy te straty do dzisiaj odrabiać. To jest po prostu zadanie życia narodowego, aby w miejsce tych wszystkich ludzi stopniowo znajdowali się tak samo dobrze przygotowani ich następcy. O tym rozmawiamy także w czasie tych naszych rozmów, o tych osobach, które powinniśmy w naszych pokoleniach umieć również, jakby to powiedzieć, zastępować tam, gdzie dzisiaj przychodzi obowiązek. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę.
Dziękuję, Pawle.
Żegnamy się z Państwem. Ja po prostu, że do usłyszenia.
Ja również do usłyszenia. Dobrej niedzieli.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.